kolejnym gościem, którym będzie Jan Piekło, była ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, dyplomata, ale też dziennikarz, który funkcjonował w strefach konfliktów i osoba, która na co dzień zajmuje się problematyką Federacji Rosyjskiej, obserwuje, co się dzieje. Panie ambasadorze, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jaka jest pana ocena wydarzeń w Federacji Rosyjskiej, tych wydarzeń z ostatnich kilkunastu godzin?
No szczerze mówiąc, to dojrzewało od jakiegoś czasu i można było mieć wrażenie, że coś się wydarzy. Natomiast skala tego jest dość potężna. To jest właściwie być może początek kolejnej smuty, w jakimś sensie również rozpadu państwa, które się nazywa Federacja Rosyjska. No i to spowoduje, że Rosjanie będą musieli się skoncentrować na sprawach wewnętrznych i to umożliwi skutecznie wyzwalanie okupowanych przez Rosję terytoriów Ukrainy.
To, panie ambasadorze, nawiążę do tego sformułowania smuta, czy jednak operacja dezinformacyjna, bo gdy słuchamy dzisiaj występujących ekspertów na naszej antenie, ale też wcześniejszych wypowiedzi zaraz wczoraj po pierwszych tych aktach medialnych Prigożyna, to wiele osób jednak mówiło o tym, że mamy do czynienia z jakąś operacją dezinformacyjną, że są to działania wewnątrzrosyjskie, że o wszystkim Putin wie, ale z drugiej strony właśnie pojawiał się taki takie sformułowania, którego użył pan ambasador, smuta, możliwy rozpad Federacji Rosyjskiej, wojna domowa, bunt. Która wersja jest bardziej prawdopodobna?
Właściwie to, jeżeli rzeczywiście jest tam również taka koncepcja, że to jest rodzaj wojny informacyjno-propagandowej, no to jest bardzo samobójcza i niebezpieczna wojna, która już zaowocowała właściwie starciami między grupą Wagnera a armią rosyjską, zestrzeleniem zdaje się paru helikopterów, które usiłowały zaatakować Prigożyna, no i to, że zajęte zostały Rostów, który no jest kluczowy, jak chodzi o utrzymanie logistyki dla frontu rosyjskiego na Ukrainie, to by bardzo źle wróżyło dla dalszych dziejów rosyjskiej inwazji, agresji na Ukrainie.
Już nie tylko Rostów. Widzimy płomienie potężne i dym nad Woronerzem. Płonie skład ropy naftowej, a mamy też informacje o tym, że we wsi Rogaczewka w obwodzie woroneskim trwają regularne walki. Mieszkańcy pośpiesznie się ewakuują. Też są zdjęcia i filmy z tej miejscowości. Po prostu trwają walki pomiędzy oddziałami podporządkowanymi Ministerstwu Obrony a Wagnerowcami. To rzeczywiście chyba byłoby za dużo jak na operację informacyjną, ale jeżeli mamy do czynienia z czymś faktycznym, z działaniami rzeczywistymi, to co będzie dalej? Kto wygra tę walkę?
To jest pewnie dobre pytanie, które sobie zadają wszyscy zachodni przywódcy w tej chwili, którzy mieli pewnie trudną i nieprzespaną noc. Natomiast myślę, że sytuacja może być znacznie bardziej poważna, bo jednak wyraźnie widać, że Prigożyn nie działa sam, że on ma sojuszników i sprzymierzeńców i to, co się dzieje na terytorium stolicy samej Moskwy, by świadczyło o tym, że tam jest strach, przerażenie i że zagrożenie jest duże. To, co się dalej wydarzy, zależy od rzeczywiście tego, ile oddziałów rosyjskich, służb specjalnych również wesprze Prigożynę, a ile będzie stało murem przy Gerasimowie i Szojgu, bo wygląda na to, że Prigożynowi chodzi o ukaranie tych dwóch osobników, a w ich obronie wystąpił w swoim orędziu prezydent Putin.
Trochę z takim uporem powracam do tych informacji, które wyszukał nasz kolega Artur Żak. To informacje z maja tego roku, ale wtedy Washington Post pisał o tym, że Prigożyn próbował nawiązać kontakt z wywiadem ukraińskim. Sprawa dotyczyła kwestii wycofania ukraińskich żołnierzy z Bachmutu i wtedy miał próbować rozmawiać z Ukraińcami. Jednocześnie Washington Post podaje, że Ukraińcy nie chcieli z Prigożynem rozmawiać, bo mu nie wierzyli, ale jeżeli ten wątek wywiadu ukraińskiego się pojawia, to może jest tutaj jakiś element wpływów Ukrainy w całą tę akcję, bo chyba, jeżeli to są działania rzeczywiste, dla Ukrainy jest to moment korzystny.
Byłby to rzeczywiście moment korzystny dla ewentualnego zwycięstwa i sukcesu Ukrainy i tej operacji kontrofensywnej. Natomiast no, rzeczywiście pojawiły się te wątki ewentualnej jakiejś współpracy, czy przynajmniej kontaktów Prigożyna z wywiadem ukraińskim. No a tutaj jeszcze jest jeden element, który jest ważny w tej rozgrywce, mianowicie strach i desperacja Łukaszenki i rozmowa telefoniczna, która się odbyła pomiędzy nimi dwoma, czyli Łukaszenką i Putinem, to by świadczyło o tym, że szukają jakiegoś bezpiecznego wyjścia z tej sytuacji. I nie wiem, czy nie zastanawiają się nad tym, czy jest taki kraj na świecie, który by ich przyjął.
Majątek Łukaszenki być może przyjęłaby Turcja, bo o tym świadczy ten samolot specjalny, który wyleciał w nocy z Mińska, najpierw kierując się w kierunku Moskwy, a potem zmieniając trasę, a może to była trasa od początku zaplanowana, lądując na lotniskach tureckich.
No, to jest też bardzo interesujący, ciekawy wątek, natomiast niewątpliwie kruszy się, wyraźnie się kruszy władza i Putina, i oczywiście zależnego od niego Łukaszenki. I tu już nie ma możliwości powrotu do takiej sytuacji, jaką Rosja miała parę dni temu na arenie międzynarodowej. To jest już koniec pewnej epoki i teraz będziemy się musieli zmierzyć z wydarzeniami, które będą miały na pewno wpływ na decyzje podejmowane w Wilnie na szczycie NATO w lipcu.
Anarchia w Rosji. Panie ambasadorze, jest takie zdanie. Nic nie dzieje się przypadkiem. Oczywiście Wagner podejmuje decyzje, ale czy przypadkiem te decyzje są podjęte w tym właśnie momencie, czy też ten świat geopolityczny, z którym ostatnio mieliśmy rozmaite interpretacje, wizyta w Chinach sekretarza stanu, przemówienie premiera Indii w kongresie. Czy to może jedno z drugim mieć jakiś związek?
Pewnie jakiś związek może mieć. Niekoniecznie związek wprost, ale to są jakieś elementy układanki. No, pamiętajmy, że Putin w tej swojej przemowie, w tym orędziu, odwołał się do tego tragicznego dla jego zdaniem Rosji wydarzenia, nazywając rewolucję, tak zwaną rewolucję październikową, zamachem. I to by świadczyło o tym, że to jest jakiś przełomowy moment historii. I rzeczywiście tutaj słowo smuta pewnie jest na miejscu.
W Hamlecie jest taki cytat. Hamlet zostaje zaproszony na śniadanie i pyta się, czy będę jadł, czy będę zjedzony. Może z tego, który je, Putin się zamienił w potrawę, która ma być zjedzona.
Nie jest wykluczone, że tutaj mamy trochę odwrócenie ról, natomiast to wszystko trochę zależy od reakcji również Chin, od reakcji jakiejś bardzo oficjalnej w tej chwili pewnie Waszyngtonu, stolic europejskich. No i patrzymy w kierunku lipcowego szczytu NATO, bo tam pewnie zapadną decyzje, które będą nieco inne niż gdyby się nie wydarzyło to, co się w tej chwili dzieje w Rosji.
Mamy najnowszą informację, że Putin rozmawiał z prezydentem Kazachstanu i poinformował Tokajewa o tym, co dzieje się w Federacji Rosyjskiej. To też wpisuje się chyba w tę naszą opowieść taką, że Putin musi się tłumaczyć z tej słabości, która zaistniała w jego państwie. Spoglądam na komentarze polskich ekspertów, które wczoraj pojawiły się na początku tego puczu, tych wydarzeń. Tych ekspertów, którzy tradycyjnie nie wierzą w słabość Rosji, ale bez względu chyba na to, który byśmy scenariusz przyjęli, to jednak możemy powiedzieć, że Rosja nie jest tak mocna, jak jeszcze niedawno się wydawało.
No tak, to jest kamyczek do ogrodu tych zwolenników takiego miękkiego podejścia do Rosji, zarówno w Waszyngtonie, jak i w Unii Europejskiej, bo ich nie brakowało. No i rzeczywiście, Rosja jest krajem słabym, co coraz bardziej widać. I należy Rosji pomóc, żeby była słabym tak, żeby Ukraina mogła odzyskać okupowane terytoria, co zmienia kompletnie geopolitykę i rolę, jaką Rosja może odgrywać w tej części świata.
Patriarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Cyryl powiedział, że popiera starania prezydenta Federacji Rosyjskiej mające na celu zapobieżenie niepokojom w kraju. To stanowisko nas nie dziwi, ale jeszcze na naszej grupie wiadomości ze wschodu pojawiło się zdjęcie siły specjalnej armii na moście nad Oką w pobliżu Sierpuchowa w obwodzie moskiewskim, czyli mobilizacja sił specjalnych Rosji do walki wewnętrznej.
No tak, czyli mamy ten scenariusz z lat 1917 do praktycznie 20, czyli to, co przewidywał Janusz Bugajski w swojej książce o rozpadzie Federacji Rosyjskiej, zaczyna być wariantem prawdopodobnym.
Panie ambasadorze, to pytanie na marginesie może tych wszystkich wydarzeń. Oglądał pan film, serial Reset?
Częściowo, nie widziałem całego, częściowo tak.
A jak pan ocenia zdolność polskiej dyplomacji do tego, by odpowiednio reagować i rozumieć wydarzenia w Rosji, mając świadomość, że w naszej dyplomacji pozostały osoby, a może nawet można powiedzieć złogi po poprzednich systemach i po opcji, która chciała resetu z Rosją?
No tak. Myślę, że to może wpłynąć również na wyniki wyborów w Polsce do Sejmu. Myślę, że teraz, nawet w tej sytuacji, kiedy Rosja pokazuje swoją słabość i zagrożenie, jakie ma dla świata, no to może dojść do również i do takich głosów, że należy tą władzę Putina próbować ochronić, żeby nie doszło do rozpadu Rosji, który może być jeszcze bardziej dramatyczny dla całego świata, Europy i wszystkich dookoła. Nie zdziwiłbym się wcale.
Przerażająca jest to wizja. Jan Piekło, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, polski dyplomata, publicysta, pisarz. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję również.